grudniowej, kiedy tradycją naszego zboru jest, że w grudniu mamy rozważania, kazania typologiczne, czyli różnych osób, wydarzeń Starego Testamentu, które bardzo wyraźnie wskazują na osobę Pana Jezusa. Wracam do rozważania razem z wami listu apostoła Pawła do Tytusa. Tytus przebywa na Krecie. Tam zostawił go apostoł Paweł, który wyjechał szybciej i nie zdążył zorganizować życia młodego kościoła, który właśnie na Krecie Pan Bóg powołał do istnienia, i zostawił tam Tytusa, żeby Tytus te rzeczy poogarniał. Natomiast, że praca z ludźmi nie jest łatwa, Tytusowi jest ciężko, więc Paweł napisał list do Tytusa, żeby przypomnieć mu główne rzeczy, na których ma się skupić, właśnie które ma zorganizować, i też, żeby go zachęcić, wesprzeć. I jest to list pasterski, jeden z trzech, które mamy w Nowym Testamencie, dwa do Tymoteusza i właśnie trzeci do Tytusa. Dzisiaj przeczytamy ostatnie wersety z drugiego rozdziału. Cały list ma trzy rozdziały, więc jesteśmy już w drugiej części całości materiału tego listu. I w tych wersetach, które za chwilę przeczytamy, dominującą rolę odgrywa Boża zbawcza łaska. Dlatego też wiele pieśni, które dzisiaj zaśpiewaliśmy, ten temat w sobie zawierały. Myślę, że każdy z nas jest w stanie jakoś zdefiniować, czy powiedzieć, jak rozumie, czym jest łaska. Ale też jakakolwiek by to nie była rozbudowana definicja, to tak naprawdę ona zawsze będzie zbyt wąska. Tak niesamowicie potężna, głęboka i cudowna jest Boża łaska. W takim prostym, podstawowym ujęciu łaskę możemy zestawić, i tak często się robi, żeby łatwiej było usystematyzować, łaskę można zestawić ze sprawiedliwością i miłosierdziem. I wtedy w takim zestawieniu będziemy mieli sprawiedliwość, czyli że otrzymujemy od Boga to, na co zasłużyliśmy, miłosierdzie, czyli nie otrzymujemy od Boga tego, na co zasłużyliśmy, w domyśle kara. I wtedy łaska w takim zestawieniu tych trzech słów, trzech pojęć, mówiłaby, że nie dość, że nie otrzymujemy od Boga to, na co zasłużyliśmy, to jeszcze otrzymujemy Jego błogosławieństwo. I jak najbardziej takie ujęcie łaski jest prawdziwe, chociaż gdy czytalibyśmy Stary, zwłaszcza Testament, i też zależnie od tłumaczenia, to zobaczymy, że łaska z miłosierdziem często się przeplata jako bardzo bliskie sobie słowa i znaczenia. Przeczytajmy proszę nasz dzisiejszy fragment i zobaczmy, czego nauczymy się z niego o łasce. Tytusa, drugi rozdział, wersety od 11 do 15. Objawiła się bowiem wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga, która wychowuje nas, abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania, a żyli na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. To mów, zachęcaj i karć z całą powagą. Niech nikt cię nie lekceważy. Łaska. Łaska przekreśla nasze uczynki jako sposób na otrzymanie lub utrzymanie Bożej przychylności. Albo łaska, albo uczynki. Jeśli łaska, to nie uczynki. Ale naturalną skłonnością człowieka, która wynika właśnie z łaski, jest stwierdzenie, że skoro nasze dobre czyny nie wpływają na Bożą przychylność względem nas, to po co się starać je robić? Jeśli nasze dobre uczynki nie powodują, że Pan Bóg jest nam przychylny, a jeśli nie ma tych dobrych uczynków, nie jest nam przychylny, Skoro Boża przychylność nie jest zależna od uczynków, to po co się starać? Po co się starać i przejmować pobożnym życiem, skoro zbawienie jest z łaski? I najprostsza odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby taka, że gdy Bóg zmył z nas brud i obrzydliwość grzechu, to chce, byśmy trzymali się od tego brudu najdalej, jak tylko możemy. To biblijna łaska czyni nas nietolerancyjnymi na zło w naszym życiu. I wróć proszę na chwilę do tego momentu w swoim życiu, kiedy przeżyłeś szczere nawrócenie, duchowe odrodzenie. Właśnie wtedy, kiedy przyszedłeś pod krzyż Pana Jezusa, prosząc o przebaczenie. Gdy wołałaś do Boga o ratunek, co wtedy najbardziej obciążało Twoje sumienie? Na co wskazywał Ci Duch Święty, wzywając do opamiętania i pojednania z Bogiem? Czy był to strach przed śmiercią? Czy zniszczone życie? Czy myśli samobójcze? Pustka? Rozpacz? I teraz, czy otrzymując od Boga ratunek, czyli zbawienie, z łaski przez wiarę, mielibyśmy wracać do rzeczy, z których On nas uratował? To byłoby absurdalne. Popatrzmy na werset 12. Łaska wychowuje nas. Wychowuje, czy poucza, czy prowadzi, abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania. Łaska, właściwie rozumiana, prowadzi do uświęcenia. Choć może się to wydawać z boku nielogiczne, i już o tym rozmawialiśmy przy okazji Tytusa, że jeśli ktoś traktuje nas łaskawie, jeśli ktoś nie wyciąga konsekwencji z naszych zaniedbań, to najczęściej nie stymuluje nas to, nie pobudza do tego, żeby się wziąć w garść, przestać się spóźniać, przestać zaniedbać swoje obowiązki, lecz jeśli, czy to w szkole, na studiach, czy w pracy, czy w życiu, ktoś traktuje nas łaskawie, to raczej odbieramy to jako przyzwolenie na to, żeby dalej postępować byle jak. Ale łaska właściwie rozumiana prowadzi do uświęcenia. Ktoś by pomyślał, że jeśli jestem pod łaską, to nie muszę sobie niczego odmawiać. A jednak obdarzenie przez Boga łaską oznacza, że odmawiamy sobie. Zbawcza łaska. Jaka jest natura przemieniającej Bożej łaski? W poprzednich wersetach zrobiłem troszkę mniejsze litery, ale żeby cały ten fragment drugiego rozdziału, który był poprzednio rozważany. W poprzednich wersetach tego samego rozdziału apostoł Paweł nakazuje Tytusowi, by zdrowa nauka była przekazywana wszystkim ludziom. I zaznaczyłem na żółto starszym mężczyznom, starszym kobietom, młodszym mężczyznom i niewolnikom jako innej klasie społecznej tamtych czasów. A powód, dla którego Tytus miał przypilnować, żeby zdrowa nauka rozchodziła się tak szeroko, znajdujemy właśnie w naszym fragmencie, w wersecie 11, bo objawiła się wszystkim ludziom, starszym mężczyznom, kobietom, młodym chłopakom, dziewczynom, dzieciom, niewolnikom, objawiła się zbawcza łaska Boga. Boża łaska przekracza wszystkie społeczne granice, wieku, płci, warstwy społecznej itd. Nikt nie może być zbawiony dzięki temu, co sam osiągnął. Nikt nie zostaje zbawiony na podstawie swojej dobroci, pozycji, uznania w oczach innych ludzi. Jest to całkowicie Boże, suwerenne działanie. Taka jest natura tej łaski. Ale jeszcze w 11 wersecie czytamy, że zbawcza łaska się objawiła. W greckiej literaturze słowo objawiła, czy ukazała, czy pojawiła, używane było jako termin techniczny do opisania jakiegoś bohatera albo Boga, który pojawiał się w jakiejś beznadziejnej sytuacji, by kogoś uratować z niebezpieczeństwa. Apostoł Paweł używa tego słowa w odniesieniu albo do pierwszego, albo do drugiego przyjścia Chrystusa dla ludzi. I tu też widzimy to w wersecie 13, że właśnie mówi o drugim przyjściu. Także apostoł Paweł, znając, jak to słowo jest używane w języku greckim, jak ludzie rozumieją, używa właśnie tego słowa objawiła, mówiąc albo o pierwszym przyjściu, albo o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. I tutaj mamy bardzo ważne połączenie. W 11 wersecie czytamy, że łaska przychodzi, w 13 wersecie, że Chrystus przychodzi. Bo łaska nie jest jakąś abstrakcyjną doktryną czy konstruktem teologicznym. Łaska przychodzi tak, jak przychodzi Chrystus. Łaska jest osobowa tak, jak osobowy jest Chrystus. Ta niezasłużona Boża dobroć jest właśnie tym, o co chodzi w przyjściu Pana Jezusa na świat. Zatem łaska jest osobistym działaniem Boga, który całkowicie z czystej miłości uratował nas z naszej beznadziejnej sytuacji. I mam nadzieję, że słuchając tego doprecyzowujemy sobie i poszerzamy zrozumienie łaski, niż tego krótkiego powiedzenia, że łaska to jest niezasłużona przez nas Boża przychylność. Co jest prawdą oczywiście, ale zobaczmy, jak o wiele głębsze znaczenie ma łaska, nie jako coś abstrakcyjnego, automatycznego, mechanicznego, lecz tak naprawdę Jezus Chrystus jest łaską. On przychodzi, łaska do nas przychodzi. Wracając do bohatera, który w greckiej kulturze, który przychodzi na ratunek, to starożytny świat potrafił zrozumieć, że któryś z bogów Panteonu mógłby przybyć na ratunek jednostce, może jakiejś grupie ludzi, może jakiemuś miastu, może nawet państwu. W starożytnym teatrze greckim było coś takiego jak Deus Ex Machina. W pojęcie w ogóle wprowadzone do dramatu antycznego przez Eurypidesa. I on zaczął zsyłać podczas swoich przedstawień na scenę Boga, który gwałtownie rozwiązywał akcję, żeby sztuka nie trwała zbyt długo. Po prostu takie Boże zadziałanie. Żeby pewne wątki nie musiały trwać, tylko przychodził i jakby przecinał nożem i już. I tą maszyną Deus Ex Machina nazywano specjalne urządzenie mechaniczne, ten taki dźwig, dzięki któremu aktor grający Boga spuszczany był na scenę z góry na linach. Ale różnica między greckim Bogiem a Chrystusem w tym objawieniu się, w tym przyjściu, była taka, że ratunek, który przyniósł Pan Jezus, nie był i nie jest ograniczony do jednego człowieka, do jednego rodu, do jednego miasta czy państwa. Lecz jak czytamy w naszym fragmencie, ten Boży ratunek w osobie Pana Jezusa jest skierowany do wszystkich ludzi, bez względu na ich status, język, pochodzenie, zamieszkanie, wiek czy płeć. Taka jest charakterystyka Bożej łaski zbawczej, ale to dopiero początek, bo jak czytamy w wersetach 12 i 13, ta łaska, ona ma swoje wymagania. Świadomość wspaniałości Bożej łaski i tego, że Bóg uratował nas z bagna naszej grzeszności. A im dłużej byśmy żyli bez Pana Boga, tym to bagno byłoby jeszcze gorsze. Więc świadomość tej grzeszności i potępienia jako sprawiedliwej konsekwencji powinna z jednej strony wypełnić nasze serce podziwem i wdzięcznością, ale również determinacją. Bo gdy zdamy sobie sprawę z tego, że zostaliśmy wyrwani ze szponów zła, wobec którego byliśmy bezsilni, chociaż mogło nam się wydawać, że wcale nie jesteśmy bezsilni. Jak wielu ludzi, którzy żyją w nałogu, mówią, gdybym chciał, mógłbym przerwać. Mógłbym od razu rzucić papierosy, alkohol, narkotyki, jakikolwiek inny nałóg, tylko że ja nie chcę. A później, gdy muszą, okazuje się, że nie są w stanie. Więc gdy jesteśmy świadomi tego, z czego jesteśmy wyrwani, to nasze postanowienie, aby nie wracać do tego, z czego zostaliśmy uratowani, właśnie przez łaskę, jest jeszcze bardziej wzmocnione. Dlatego ratunek z łaski wiąże się z wymaganiami, nie dlatego, że wymagania dają zbawienie, ale dlatego, że osoba zbawiona nie chce wrócić do tego, z czego Pan Bóg nas wyrwał. I tutaj taka uwaga natury formalnej. To jest prawda wtedy, kiedy mówimy o prawdziwym duchowym odrodzeniu. Kiedy naprawdę Duch Święty skonfrontował nas z grzechem i kiedy pod krzyżem Pana Jezusa wołaliśmy o przebaczenie. Nie wtedy, kiedy ktoś mówi, no ja to właściwie jestem wierzący od urodzenia. Wierzący, mniej lub bardziej praktykujący, to taka osoba nie została dotknięta przemieniającą Bożą łaską. To właśnie wtedy, kiedy twoje serce było doprowadzone do rozpaczy, widząc jak dobry, wspaniały, cudowny jest Bóg, jak dobrze jest żyć z Bogiem, jak dobrze jest po przeżyciu całego życia tutaj z Bogiem być z Nim w wieczności i nie da się, bo jestem grzesznikiem. I nawet jak staram się, to mi raz wychodzi, raz nie wychodzi i generalnie bardziej nie wychodzi niż wychodzi. A co dopiero, kiedy masz świadomość, że Boży standard to jest doskonałość, a zapłatą za grzech jest śmierć. Przyjrzyjmy się w takim razie tym wymaganiom, bo mają one dwie odsłony. Dwie strony jak moneta. Na początku, początek 12 wersetu czytamy, wychowuje nas, właśnie Boża łaska zbawcza, abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania. I bezbożność odnosi się do tego sposobu życia, który widać na zewnątrz. To jak się prowadzimy po prostu w życiu. Natomiast to, co jest wewnętrzne, to jest właśnie powiedzenie nie światowym pragnieniom. Ale mamy nie tylko odrzucić czy zaprzeć się zewnętrznych zachowań, które byłyby zdradą wobec Boga, lecz właśnie również tych wewnętrznych impulsów tłumaczonych jako pożądliwości. I oczywiście, gdy używamy słowa pożądliwość, czy spotykamy w Nowym Testamencie słowo pożądliwość, to jak najbardziej w zbiór tych pożądań wchodzą również pragnienia natury seksualnej, lecz również wszystkie inne silne emocje, jak gniew, nienawiść, ambicjonalność, różne popędy, które powodują, że nie kontrolujemy tego, co mówimy, co robimy. Dlatego łaska wiąże się z takimi zakazami nie dlatego, że przez to zbliżamy się do Boga. Te wymagania są naturalną konsekwencją pojawienia się Bożej łaski. Bożej łaski, którą jest Bóg w Chrystusie. W Starym Testamencie, gdy na przykład Izajasz zobaczył Bożą świętość, chwałę, upadł i zawołał: biada mi, jestem zgubiony, jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. Biada mi, ponieważ moje oczy widziały Króla, Pana zastępów i był przerażony, myślał, że zginął. Gdy Mojżesz spotkał Boga w tym niespalającym się krzewie, padł na twarz. I Paweł spodziewa się podobnego efektu u każdego z nas, gdy wyraźnie zobaczymy Bożą łaskę objawioną w Chrystusie Jezusie. Nie jako coś, co po prostu otrzymałem, nie musiałem się napracować, fajnie, że jest, w sumie darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, niech jest sobie, ale w momencie, kiedy ja zrozumiem Bożą łaskę, którą jest Chrystus umierający na krzyżu w moje miejsce, to zareaguję z podobną powagą w obliczu świętości i Bożej chwały. To zakazy, a nakazy, to jest druga część 12 wersetu, żebyśmy żyli na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie. Drugą stroną łaski jest życie w zgodzie z Bożymi oczekiwaniami, czyli roztropnie, i to słowo pojawia się już kilka razy i w listach pasterskich, i jako opis na przykład starszych Kościoła, czy diakonów, czy na przykład starszych mężczyzn, czy kobiet, roztropnie, z umiarem, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie. Te dwa pierwsze słowa, roztropnie, sprawiedliwie, wzywają nas do panowania nad pragnieniami i podejściem do innych ludzi. Ale jeśli życie z Chrystusem sprowadzałoby się do samoopanowania i dobrego traktowania drugiego człowieka, to można byłoby mieć wrażenie, że chrześcijaństwo to jest postępowanie według jakiegoś kodeksu moralnego. Dlatego dodanie słowa pobożne przez Pawła przypomina nam, że chrześcijańskie życie polega na byciu zależnym od Boga. Pobożność w naszym życiu nie jest rezultatem naszych postanowień czy naszej silnej woli. Bo z reguły nasza silna wola jest tak silna, że robi z nami, co ona chce, a nie my potrafimy żyć wiernie sami z siebie i pobożnie Panu Bogu. Pobożność jest więzią z Bogiem, która skutkuje życiem po Bożemu, czyli życiem Bogu na chwałę. I widzimy, że to życie Bożą łaską jest bardzo wszechstronne. Dotyczy nas, tego jak my żyjemy, dotyczy naszych relacji z innymi ludźmi i relacji z Bogiem. Popatrzmy dalej na werset 13, bo życie na Bożą chwałę dotyczy naszego tu i teraz, ale wiąże się z oczekiwaniem błogosławionej nadziei, która jest jeszcze przed nami. Czytamy w wersecie 13, oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzięki Bożej łasce pobożność jest naszym zobowiązaniem aż do powrotu Jezusa Chrystusa lub do tego dnia, kiedy staniemy przed Nim. I w spełnieniu nadziei zawiera się i pojawienie się Chrystusa tutaj na ziemi, i zmartwychwstanie tych, którzy umarli jako wierzący, i spotkanie się tych, którzy dożyją powtórnego przyjścia Pana Jezusa z tymi, którzy umarli wcześniej, oraz wieczne życie w Chrystusie. Natomiast wiele rzeczy, odnośnie których ludzie mają nadzieję w swoim życiu, że się spełnią, to niestety płonne nadzieje. Każdy, kto gra w lotto, ma nadzieję, że wygra, prawda? A wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo uszczelenia szóstki? Pod koniec tamtego roku było to 1 do 13 983 816. Więc gdyby mieć te 14 milionów, a na przykład byłaby pula 20 milionów, to warto zaryzykować. Chyba, że wygrałyby dwie osoby albo trzy, a tak też się zdarza. Płonna nadzieja. Uczeń, student, który nie nauczył się do egzaminu, też ma nadzieję, że jakoś się uda. Wierzący, który pobiera się ze sobą niewierzącą, ma nadzieję, że niewierzący małżonek uwierzy. Tyle, że 9 na 10, jeśli nie więcej, jest odwrotnie. Dlatego też Pan Bóg w Starym Testamencie bardzo wyraźnie nakazywał Izraelowi: nie wiążcie się z obcymi ludami, ponieważ oni odciągną was ode mnie. Oczywiście płonne nadzieje niosą ze sobą różne konsekwencje i czasami się uda. Czasami się uda. Natomiast nadzieja, której gwarantem jest sam Bóg, jest pewna na 100%. I żeby nie było wątpliwości, że gwarantem jest sam Bóg, nasz fragment jest jednym z najmocniejszych nowotestamentowych dowodów na boskość Chrystusa. Pan Jezus jest nie tylko Chrystusem, czyli pomazańcem, który przyszedł, żeby wypełnić obietnice związane z Mesjaszem dane w Starym Testamencie, lecz jest również, jak czytamy, wielkim Bogiem i Zbawicielem. Świadomość tego, że nasz Bóg nadchodzi, wzbudza w nas oczekiwanie i pobudza do wiernego życia, do wytrwałości w momencie prób, niepowodzeń, wtedy, kiedy wydawałoby się, że można łatwiej przeżyć bez Pana Boga. I podsumowując tą część, Boża łaska, której doświadczamy i w przeszłości, doświadczamy jej teraz i jest przed nami, wymaga od nas tego, byśmy potrafili światu, czyli wartościom, które nie są Boże, powiedzieć nie, a Bogu powiedzieć tak. I by móc odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi mówić światu nie, musimy przyjrzeć się konkretnym dziedzinom naszego życia, w których świat najczęściej rzuca wyzwanie chrześcijańskiej wierności. Określenie, czego Bóg wymaga od nas w określonych dziedzinach, jak na przykład rozrywki, które sprawiają nam przyjemność, co robimy w wolnym czasie, co oglądamy, czego słuchamy, jak spędzamy czas ze znajomymi. Te rzeczy dostarczają nam wskazówek dotyczących również pobożności w innych dziedzinach naszego życia. To, czym karmimy nasze wnętrze, będzie owocowało w całym naszym życiu. I zobaczmy, że chrześcijanie zapatrzeni w wartości tego świata coraz częściej przestają mieć problem z aborcją. Odmawiając nienarodzonemu dziecku prawa do życia i godząc się na przelanie niewinnej krwi. Coraz więcej ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, coraz więcej ludzi w ewangelikalnych kościołach nie ma problemu wspierać ustawy, które mordują nienarodzone dzieci. Obniżają się wśród wierzących standardy seksualnej czystości przedmałżeńskiej. Dlaczego? Czy aby wynika to z bardziej dogłębnego studium Pisma Świętego? Czy właśnie z zapatrzenia się w wartości tego świata? Chrześcijanie dają sobie narzucić dyktat świata, że wy, chrześcijanie, to sobie wierzcie jak chcecie i postępujcie jak chcecie, ale nie narzucajcie swoich wartości ludziom niewierzącym. Tak jakby ludzie niewierzący sami stworzyli ten świat, sami dali sobie życie, sami podtrzymywali swoje życie w istnieniu i mieli jakiekolwiek prawo dyktować warunki. Coraz częściej chrześcijanie nie protestują na przykład przeciwko małżeństwom homoseksualnym, bo tak ładnie jest to pokazywane w filmach, serialach. A przypomnę, że małżeństwo nie jest wymysłem człowieka. Małżeństwo ustanowił Bóg. Więc tylko Bóg ma prawo definiować, czym jest małżeństwo. Więc coraz częściej chrześcijanie nie protestują, ale potrafią rozpaczać nad odstrzałem dzików. Potrafią rozpaczać, że właśnie przetoczył się po naszym kraju holokaust karpia wigilijnego. Bo to, czym karmimy nasze serca, to wpływa na całe nasze życie. I coraz więcej wierzących ludzi nie widzi, że rozjeżdża się z Bożymi wartościami. A Pismo Święte naucza nas, że mamy tu i teraz, w naszej kulturze, w naszym kraju, w naszych czasach, być odpowiedzialni przed Bogiem. Czy w naszym podejściu do przyjemności, do bycia akceptowanym, fajnym, umiemy powiedzieć nie bezmożności i światowym pragnieniom. A jako, że nie mamy zdolności czytania w myślach, sumieniu, motywacjach innych ludzi, to przede wszystkim mamy badać nasze serce. Czy szczerze nienawidzimy tego, co jest niemoralne i nieprzyzwoite? Czy już nam się to opatrzyło i już nas nie porusza? Ale przecież niezależnie od tego, czy jesteśmy na nabożeństwie, czy jesteśmy w kinie, czy jesteśmy na imprezie, zawsze stoimy przed obliczem świętego Boga. To są trudne pytania dla mnie również. Skąd mam wiedzieć, czy nie wyszedłem poza granicę Bożych wymagań w moim życiu? I czy znowu nie jestem w niebezpieczeństwie, że wpadnę w brud tego świata, z którego przecież On mnie uratował, bo Go o to błagałem i prosiłem? Do zbadania samych siebie mogą nam posłużyć takie trzy pytania. Po pierwsze, czy utraciłem zdolność powiedzenia nie? I jaki jest mój stosunek do tak zwanych bożków tego świata? Bo Pan Jezus bierze wszystkie bożki tego świata, seks, władzę, pieniądze, pogoń za przyjemnościami, całą resztę i każe im pokłonić się przed sobą. Więc jeśli te bożki zaczynają kontrolować nasze myśli, nasze działania, nasze oczekiwania, znaczy to, że my już im się kłaniamy. A wszechobecny grzech pozbawia nas wrażliwości. Naprawdę pozbawia nas wrażliwości. Ilość golizny, którą widzimy, panowie, pozbawia nas wrażliwości. Ilość zła i niemoralności, która wokół nas występuje, pozbawia nas wrażliwości. Na chwilę, gdy wybucha jakaś wojna, konflikt, media bombardują nas, a później Już nie ma co bombardować, bo ludzie już widzieli. Już widzieli zburzony dom, już widzieli krew, już widzieli inne rzeczy. Ludzie już się opatrzyli, trzeba coś nowego dać. Wszechobecny grzech pozbawia nas wrażliwości, a jednym z dowodów znieczulających skutków grzechu jest utrata poczucia rozróżnienia pomiędzy bezbożnym a pobożnym. Gdzie zaczyna to być płynne. I jeśli jest czegoś więcej, to mi się nie podoba. Jeśli jest trochę, to już widziałem. Jeśli nasze rozumienie Bożej łaski nie prowadzi nas, by odrzucić, jak czytamy, bezbożność i światowe pożądania, to właściwie żyjemy tak samo, jak żyje ten świat. To po pierwsze, czy utraciłem zdolność powiedzenia nie? Jak często mówię nie? Jak często jestem oburzony? Ale drugie pytanie jest, czy utraciłem zdolność powiedzenia tak? Ta pozytywna strona to roztropne, sprawiedliwe, pobożne postępowanie, o czym czytaliśmy w wersecie 12, to wezwanie do pobożnego życia. Wymaga od nas brania pod uwagę tego, jak nasze wybory wpływają na innych ludzi. Pierwsze dotyczyło tego, jak reaguję ja. Drugie tego, jak to wpływa na inne. Chrześcijańskie życie nie jest życiem autonomicznym, nie jest życiem niezależnym, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią jednego ciała, Kościoła, którego głową jest Chrystus. Kościoła, za który Chrystus oddał swoje życie. Francis Schiffer powiedział, czy napisał, nawet w tym, co jest mi dozwolone, w rzeczach, które nie łamią 10 przykazań, nie mam szukać własnego, ale mam szukać dobra drugiego człowieka. I trzecie pytanie, które może nam pomóc, to jest, czy jestem gotowy do działania teraz? Bo gdy nasze sumienie, uwrażliwione przez działanie Ducha Świętego, przekonuje nas, że nasze zachowanie rani Boga albo rani naszego brata lub siostrę, to czy jestem gotowy zmienić swoją postawę? Nawet jeśli potencjalnie miałem odnieść jakąś korzyść. I właśnie dlatego pobożność tak bardzo jest zależna od Boga, ponieważ to On nas uwrażliwia. Pobożność, owszem, można pomylić z legalizmem, czyli próbą zapracowania na Bożą miłość, ale to jest ohydne. Ale jeśli ktoś powie, że skoro jest pod Bożą łaską, to nie ma znaczenia ani dla Boga, ani dla ludzi, co robi, jak żyje, to jest egoistą, to jest niebiblijne i to jest niszczenie Ewangelii łaski. Boża łaska wzywa nas do działania każdego dnia, bez znaczenia, ile mamy lat, jakie mamy obowiązki. Jak dobrze czy mało Boga jeszcze znamy, Boża łaska wzywa nas każdego dnia do działania. I wyraźnie mówiąc o wymaganiach, jakie Bóg ma wobec tych, którzy znajdują się pod Jego łaską, apostoł Paweł wyjaśnia też, że te standardy nie są podstawą, powodem, dla którego Bóg nas kocha. A to dlatego, że jesteśmy wykupieni przez łaskę. Mówiliśmy o tym, że łaska zbawia, że łaska ma wymagania. Tutaj czytamy, że jesteśmy wykupieni przez łaskę. 14 werset. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud gorliwy w pełni dobrych uczynków. Ofiara Pana Jezusa jest darem, na który ani nie zapracowaliśmy, ani nie zasługiwaliśmy. Ze swojej łaski Bóg okazał nam swoją bezwarunkową przychylność. Pan Jezus zapłacił za nas okup. Wykupił nas, zapłacił okup, aby Bożej sprawiedliwości stało się zadość. Zresztą Pan Jezus mówił o tym w Ewangelii Marka 10:45, gdy mówił o sobie: Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Ale Pan Jezus nie tylko nas wykupił, ale również oczyścił. I to oczywiście przypomina nam cały system ofiarniczy Starego Przymierza, którego spełnieniem stała się zastępcza ofiara Pana Jezusa na krzyżu w nasze miejsce. Bóg, odkupiwszy, oczyściwszy nas za tak straszną cenę, zrobił to, żeby mieć nas na własność, dla siebie. 14 werset. Nie po to, żeby się od nas dystansować. Nie po to, żeby pozostawić sobie samym. I w tym pobrzmiewa też echo słów z drugiej Księgi Mojżeszowej. A teraz, jeśli będziecie uważnie mnie słuchać, mówi Bóg do Izraela, i przestrzegać mojego przymierza, to staniecie się moją szczególną własnością wśród wszystkich narodów, bo cała ziemia należy do mnie. Pobrzmiewa echo, ponieważ jest pewna różnica, że dla naszego Odkupiciela jesteśmy cenni pomimo naszego grzechu, który wymagał od Niego tak wielkiej ofiary. Taka Boża łaska i miłość musi nas motywować do pobożnego życia, a jednocześnie wyklucza religijny legalizm, bo nie musimy nic zrobić, żeby zaskarbić sobie Bożej przychylności i miłości, bo On jest nam przychylny, bo On nas kocha i zrobił to, pokochał nas, zanim my w ogóle zaczęliśmy myśleć o Nim. Wracając do myśli, która pojawiła się na początku, już kończąc, że naturalną ludzką skłonnością, która wynika z takiej łaski, jest stwierdzenie, że skoro nasze dobre uczynki nie wpływają na Bożą przychylność, to po co się starać, tak? Żeby je robić. To teraz mam nadzieję, że widzimy już, że choć mogłoby nam się wydawać, że nie możemy zobaczyć Bożej miłości, dopóki nie uświadomimy sobie stopnia naszego grzechu i co z tym zrobimy, to apostoł Paweł wykazuje w tym fragmencie, że to uświadomienie sobie Bożej miłości do nas pozwala nam zobaczyć grzech i coś z nim zrobić. I takie mają być nasze standardy, jak czytamy w wersecie 15. To mów, zachęcaj i karć z całą powagą. Niech nikt cię nie lekceważy. Prawdy związane z Bożą łaską, pobożnością są tak ważne, że nigdy nie mogą być zminimalizowane i zepchnięte gdzieś do kąta. Kosztem naszego dobrego samopoczucia, kosztem tego, że będziemy się nawzajem głaskać i mówić, jacy jesteśmy piękni. Bo owszem, jesteśmy piękni, ale w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy piękni dla Boga dzięki zbawczej Jego łasce. Bezwarunkowa Boża łaska jest dla nas motywacją i siłą, żeby w sposób bezkompromisowy być oddanym pobożności. Dlatego, że jesteśmy uratowani. Dlatego, że jesteśmy pod Jego łaską. I gdy nasza kultura wokół nas pogrąża się w coraz głębszą ciemność, my musimy walczyć o prawdę i czystość Bożego Słowa. I nie wolno nam tolerować Ewangelii rozwiedzionej z łaską, ani łaski, która rezygnuje z uświęcenia. O to mamy walczyć, o tym mamy mówić i mamy sprzeciwiać się za każdym razem, gdy Boża łaska jest minimalizowana, a promowane jest moralizatorstwo, promowane jest zasługiwanie, zapracowywanie, ponieważ to jest ohyda i to jest obraza wobec Pana Boga. I teraz już przechodząc do pytań, które przygotowałem do dzisiejszej dyskusji, to dla tych z Was, którzy słuchacie nas w internecie, mam jedno pytanie bonusowe i ono ma numer 0. Natomiast dla reszty z nas pytanie jest drugie, w sumie pierwsze i drugie. Pytanie 0 dla tych, którzy są z nami w internecie i będziecie je mieli wyświetlone. Natomiast dla nas tutaj te dwa pytania, pierwsze i drugie, które mam nadzieję, że przez jakiś czas będą wyświetlone zarówno na ekranie i tam na monitorze.